Prezydent na 96 FM. Każdą środę o godzinie 12.30. Wszystko, co warto wiedzieć o uniwersyteckim mieście. Prezydent Zielonej Góry odpowiada na wasze pytania. Więcej o audycji www.wzielonej.pl/prezydent.
Marcin Krzywicki, witam w kolejnej audycji Prezydent na 96 FM. Dziś w studiu Dariusz Lesicki, wiceprezydent Zielonej Góry. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Na początku przypomnimy, że można do nas pisać, można do nas dzwonić. Adres e-mailowy prezydent@wzielonej.pl, telefon do studia 68 326 96 96. Zachęcamy do dzwonienia, do pisania i rozpoczynamy rozmowę. Myślę, że od tego tematu, który najbardziej gdzieś tam najszerzej był komentowany w ostatnim czasie, więc Straż Miejska, wczorajsza Rada Miejska i prezydenta słowa Janusza Kubickiego, który powiedział, że zawiesi funkcjonowanie Straży Miejskiej. No właśnie, nie potrzebujemy tej Straży Miejskiej, panie prezydencie?
Szanowni państwo, no w tej formule myślę, że tak jak prezydent powiedział, ta formuła się wyczerpała. Mamy przykłady, które są no niezbyt chlubne dla tej formacji, akurat w Układzie Zielonogórskim, bo i tu zatrzymanie komendanta i ten filmiki osób, które gdzieś tam w trakcie pracy robiły rzeczy, których nie powinni. Dlatego myślę, że ta dyskusja już od wielu lat trwa. W chwili obecnej jest pewne apogeum tego, o czym dyskutowaliśmy, jak ta formacja powinna funkcjonować i do czego ona została powołana, bo generalnie myślę, że straże miejskie zostały powołane do tego, aby pilnować porządku na posesjach, sprawdzać właśnie pewne elementy związane chociażby z tym, czy wszystkie osoby są podłączone do kanalizacji, dbać o tą czystość i porządek, czyli taka straż bardziej porządkowa, a tutaj troszeczkę się to jakby zmieniło. W wielu wypadkach, mówimy na szczęście, no nie mieliśmy fotoradarów, które by nam tutaj spowodowały, że taka straż by się tylko tym zajmowała. Myślę, że to jest jakby domena policji i tutaj wczorajsza sesja Rady Miasta, gdzie przyznawaliśmy również pieniądze dodatkowe dla policji za różnego rodzaju elementy, powoduje to, że rzeczywiście policja powinna zajmować się tym, czym się faktycznie, do czego została powołana. A Straż Miejska? No Straż Miejska na pewno powinna zostać w charakterze właśnie tego elementu bardziej porządkowego, czyli utrzymania czystości, badania, sprawdzania osób, które no nie wiem, chociażby ostatnio też element palą różnymi elementami, różnymi rzeczami innymi niż te, które do palenia są przeznaczone, więc ja myślę, że to jest bardziej ten charakter porządkowy. No i myślę, że w tym momencie decyzja prezydenta, która spotkała się z różnym opinią, bo i są te opinie pozytywne bardzo mocno, a są też opinie negatywne, ale myślę, że to jest kwestia w tej chwili pewnego przesilenia, które nastąpiło.
Przewodniczący Adam Urbaniak mówi, że nie można zawiesić całej straży jak in gremio. To tutaj można powiedzieć, że cytat. Mówi, że można zawiesić jednego strażnika, ale nie całą jednostkę.
Znaczy formuła, która zostanie jakby zastosowana, będzie jakby zgodna z przepisami prawa.
Będą zwolnienia? Czy będzie także część tych, powiedzmy, pracowników Straży Miejskiej przekierowana do nowego tworu, bo mówi się, że będzie to taka straż porządkowa. Dzisiaj radny Filip Gryko tutaj na naszej antenie też mówił, że są pomysły, aby utworzyć coś w rodzaju straży porządkowej. Jeszcze też nie znana jest nazwa.
Ja myślę, że już wczoraj było ekostraż, czy jakieś inna formacja, ale na pewno część osób, które są i które sumiennie pracują, będą mogły w tej nowej formacji znaleźć zatrudnienie.
A tak naprawdę co przelało czarę goryczy? Ta wpadka komendanta, czy ten filmik, który notabene też tak naprawdę światło dzienne ujrzał po kilku miesiącach. Są tacy, którzy wieszczą jakieś teorie spiskowe, że filmik tam z lata znajduje się tak naprawdę w internecie dopiero zimą.
Myślę, że czarę goryczy przelały właśnie te wszystkie elementy, które się skumulowały akurat w tym ostatnim tygodniu i ta dyskusja trwa od lat, bo doskonale państwo wiecie, że na temat likwidacji Straży Miejskiej bądź jej wzmacniania, bądź jej likwidacji, ta dyskusja trwa od wielu lat i w chwili obecnej no, została podjęta decyzja, która powoduje, że tej Straży Miejskiej w Zielonej Górze nie będzie.
Kiedy to się dokona formalnie?
Znaczy myślę, że w tej chwili jest jakby procedura, która z tym jest związana, więc myślę, że w ciągu najbliższych kilku tygodni będziemy widzieli, jak to będzie wyglądało w mieście.
Głośno też ostatnio terenie po dawnej spółce Aqua Arenie, osiedle Zielona Dolina. Wczoraj była próba zmiany porządku obrad. Ostatecznie o terenie Aqua Areny państwo nie rozmawialiście, natomiast chodzi o to, aby zmienić plan zagospodarowania przestrzennego ze sportowo-rekreacyjnego na mieszkaniowy, czyli nie korty, nie pole golfowe, a ponownie bloki, i to się mieszkańcom gdzieś tam tych okolic nie podoba. Jakie jest pana zdanie?
Szanowni Państwo, rozmawialiśmy dosyć długo na ten temat, zresztą temat akwareny jest w Zielonej Górze od kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu lat znany. W chwili obecnej ten obszar, który był przedstawiony w projekcie uchwały, nie dotyczył jedynie obszaru akwareny, tam były również obszary miejskie, około 1,5 hektara, które w chwili obecnej ciężko jest sprzedać ze względu na zapisy w istniejącym planie, który dopuszcza tam możliwość zabudowy jednorodzinnej, ale z usługami, więc w każdej sprzedanej działce każdy z właścicieli musiałby prowadzić jakąś usługę, więc jakieś biuro albo inny warsztat, a na to w chwili obecnej w tym obszarze nie ma zainteresowania, więc myślę, że to była jakby kwestia kompleksowa. Wpłynęły wnioski przedsiębiorców, deweloperów czy dewelopera również o zmianę, więc samo przystąpienie jest elementem, który rozpoczyna cały proces, bo chcę to potwierdzać i określić, że decyzje, jak ten plan, kształt tego planu musi być w konsensusie z większością rady, więc większość rady określa, co w tym terenie powinno się znaleźć i jak ten teren powinien być zagospodarowany, jakie funkcje powinny tam zaistnieć i jakie funkcje powinny w tym obszarze mieć miejsce. Więc ja nie wykluczam rozwiązań różnych, bo może być tam pozostawiony dalej obszar rekreacyjny. To jest też jeden z wariantów, bo samo przystąpienie nie definiuje końca, czyli przyjęcia uchwały o zmianie planu miejscowego.
Nie chciałby pan tam kortów albo pola golfowego? Pola golfowego
znaczy, myślę,
to
że
nie
pole
mamy.
Golfowe to jest za mały obszar na pola golfowe. Tam może jakiś driving range by mógł powstać, bo pole golfowe musi mieć kilkadziesiąt hektarów i takie pole w okolicach Zielonej Góry jest budowane w przytoku, a tam część rekreacyjna jest dosyć mocno rozbudowana. Część mieszkaniowa również Zielonej Góry powinna się rozwijać. Ja wychodzę z założenia rzeczywiście, że rozwój Zielonej Góry powinien następować i w obszarze rekreacji, jak i również w obszarze budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego.
A jak pan patrzy na te zarzuty, że jest pewnego rodzaju brak komunikacji w tych sprawach miasta z mieszkańcami, gdzie to jest takie czasami zdanie mieszkańców czy niektórych radnych pokrętne tłumaczenie, pokrętne szukanie różnych ścieżek w tego typu sytuacjach.
Szanowni Państwo, ale cała procedura planistyczna jest bardzo przejrzysta. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to w każdym momencie może w tej procedurze planistycznej brać udział. Są wyłożenia, czyli w momencie przygotowania koncepcji planu jest ten plan konsultowany społecznie, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, aby dana funkcja była w tym obszarze, albo tej funkcji nie było, to po prostu składa uwagi. Te uwagi są przyjmowane przez prezydenta, bądź przez niego nie przyjmowane. Jeżeli uwaga taka zostanie nie zostanie przyjęta przez prezydenta, to wówczas rada podejmuje decyzję, czy ta uwaga ma być dalej, czy ta uwaga ma być przyjęta. Więc tutaj rolą prezydenta jest bardziej kierunkowe wskazanie, co byśmy w tym planie chcieli mieć, a rolą mieszkańców, jak i również radnych jest to, aby w ostateczności przyjąć decyzję przyjmującą uchwałę o zmianie miejscowego planu, czy otworzeniu mojego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określonych funkcji. Więc tutaj mówię, ten proces trwa około roku. W najkrótszym, bardzo ekspresowym tempie przygotowaliśmy zmianę planu pod potrzeby Uniwersytetu na ulicy Ogrodowej. Tam to trwało troszeczkę krócej, ale tutaj w większości wypadków musimy skonsultować się nie tylko z instytucjami w naszym mieście, w naszym województwie, ale i Urząd Lotnictwa Cywilnego musi się wypowiedzieć, więc wszelkie instytucje, które mają jakiekolwiek możliwości, a jest ich ponad 20, określają swoje warunki brzegowe. Do tego, tak jak powiedziałem, wyłożenia. Jeżeli te wyłożenia istotnie zmieniają plan, następuje ponowne wyłożenie. Wówczas również są te konsultacje społeczne. Ja zachęcam mieszkańców, to od wielu lat dyskutujemy na ten temat, żeby brali w tym udział, bo ja wychodzę z założenia, że jeżeli chcą aktywnie uczestniczyć, to mogą w tym aktywnie uczestniczyć. I mieszkańcy rzeczonego osiedla pojawili się na komisji, byli wczoraj również w mieście, więc ja myślę, że tutaj ten element braku komunikacji, no nie może być jakby brany pod uwagę, że on jest brakiem komunikacji. Mamy określone metody, którymi możemy się posługiwać. My w tej chwili jakby rozszerzamy te swoje metody konsultacji, bo de facto ustawa zakłada, że powinniśmy to wywiesić w BIP-ie i na tablicy ogłoszeń. My w tej chwili włączyliśmy w to łącznik zielonogórski, który również informuje o koncepcjach, o planach, w którym momencie danego planu jesteśmy, więc ja myślę, że to jest też element, który powinien mieć miejsce. Ja też wielokrotnie w różnych mediach apelowałem, żeby media w to się włączały. Może to są, nie są to newsy, bo w niektórych wypadkach to rzeczywiście tematy są mało interesujące dla ogółu społeczeństwa, a interesujące dla takich wspólnot lokalnych, ale myślę, że no, w tym kierunku będziemy szli, aby te informacje były i ten dostęp publiczny jest w każdym momencie mieszkańców możliwe.
W ubiegłym tygodniu braliście państwo udział, zdaje się, w tak zwanych konsultacjach z zasadami. Przyzna pan, że bardzo szybko można wiedzę wyniesioną z tych szkoleń wdrażać, bo tu zaraz przed chwilą mówiliśmy o terenie akwareny, działka na osiedlu Braniborskim, także cały czas rozpala tak naprawdę te zainteresowane strony, także można tę wiedzę już bardzo szybko tutaj wdrażać i wykorzystywać.
Szanowni państwo, ja oczywiście myślę, że to, co było w ubiegłym tygodniu, ja niestety osobiście nie uczestniczyłem ze względów feriowych, ale ja myślę, że znaleźliśmy i osoby, które uczestniczyły w tych konsultacjach, znalazły jakby koncepcję tego, co jest najważniejszym w elemencie kontaktu, czyli sytuacja, w której wynika, że urzędnik jest związany pewnymi przepisami prawa i on tego prawa łamać nie może i sytuacje, które są związane z życiem codziennym, gdzie na bazie przepisów prawa, no, urzędnik musi też to egzekwować. Więc ja myślę, że tu jest jakby ten największy problem, aczkolwiek mówię komunikacyjnie, no, spotykamy się wielokrotnie, spotykamy się i dyskutujemy o problemach, które są ważne dla miasta. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tymi tematami, oczywiście może w tym temacie podyskutować. Braniborskie, też dyskusja była radnych z właścicielem i z pełnomocnikiem terenu, więc myślę, że przedstawiono jakieś koncepcje z jednej strony, z drugiej strony te koncepcje zostały również przedstawione, przeanalizowano również dokumentację, która jakby określa jak ten obszar jest postrzegany przez również osoby, które się tym zajmują, no, przedstawiając opinię i decyzję konserwator wojewódzkiej, która stwierdza, że ten obszar, że ta działka nie ma jakby walorów kulturowych w takim zakresie, w jakim ma chociażby samo bezpośrednie otoczenie wieży Braniborskiej, to powoduje, że trochę zmienia się optyka tego, co się dzieje. Ale mówię, no, cały czas jesteśmy w kwestii dyskusji, rozmawiamy. Wczoraj na sesji również ten temat był podniesiony i myślę, że tutaj też w kierunku radnych proponuję, aby pomogli w tych konsultacjach, które są trudne.
Ale po tym, co się chyba tam działo w piątek, gdzie ruszyła wycinka, to chyba trudno mówić jednak o kompromisie, bo tam no iskrzyło momentalnie.
Ja powiem, nie uczestniczyłem, ponieważ mnie w ubiegłym tygodniu nie było, więc trudno mi jest określić, co było przedmiotem bezpośrednim spotkania i czym spowodowana była decyzja o rozpoczęciu jakby uporządkowania i dalszej wycinki. Z informacji tych, które mam, to wiem, że ta wycinka spowodowała wycięcie jednego drzewa po stronie, które należy do miasta i tutaj no, cała procedura będzie jakby wszczęta. Informacja o zaistnieniu tej sytuacji poszła do policji. W chwili obecnej Urząd Marszałkowski będzie naliczał wielkość kary, która jest przewidywana w wypadku wycięcia drzewa bez pozwolenia, bo przepisy prawa od 1 stycznia 2015 roku się zmieniły i to nie Urząd Miasta, a Urząd Marszałkowski określa te wysokości.
A jak pan reaguje na takie głosy mieszkańców? mieszkańców, którzy mówią, że deweloperzy dyktują warunki miastu i deweloperzy są dla miasta ważniejsi niż mieszkańcy, niż te tereny zielone.
Szanowni Państwo, ja próbuję to oceniać z punktu widzenia tego, kto kupuje mieszkania, bo jednak deweloperzy nie budują tych mieszkań tylko po to, żeby je budować, bo jeżeli by tak robili, to byłoby na pewno dużo pustych mieszkań. Są to nowi ludzie, którzy przyjeżdżają do tego miasta, są to młodzi ludzie, którzy chcą w tym mieście zamieszkać i myślę, że to jest też element tego, że część mieszkańców, którzy już od lat mieszkają w danej enklawie, czy na danym osiedlu, są przyzwyczajone do pewnego braku zmian. No te zmiany są spowodowane tym, że my się rozwijamy i mieszkańcy naszego miasta chcą mieszkać bliżej centrum. Ja słyszę głosy radnych, którzy twierdzą, że powinniśmy budować to w dzielnicy Nowe Miasto, tylko że tam de facto nie ma zainteresowania, aby ktokolwiek po pierwsze wybudował, a po drugie mieszkał w tym obszarze, ponieważ skomunikowanie centrum będzie powodowało to, że ten natłok samochodów będzie jeszcze większy, więc ja jestem przekonany, że to, co powiedział ostatnio jeden z ministrów nowego rządu, że blokujmy rozlewanie się miast, więc ja myślę, że tutaj dalej będziemy dyskutować na temat tego, jak rozwijać Zieloną Górę w obszarze, na pewno jeżeli chodzi o budownictwo wielorodzinne w starych granicach, to zresztą też w deklaracjach przedpołączeniowych jasno artykułowaliśmy, że na pewno nic bez zgody mieszkańców byłej gminy się nie odbędzie i że to budownictwo wielorodzinne tam nie wkroczy bezpośrednio. Niektórzy radni jakby zaklinają tą rzeczywistość i twierdzą, że powinniśmy tam iść, bo my jesteśmy większością, a oni są mniejszością, ale ja myślę, że powinniśmy dotrzymywać tych zobowiązań, na bazie których nasze miasto stało się jednym z największych powierzchniowych miast w Polsce.
Weźmiemy krótki oddech i do rozmowy z Dariuszem Lesickim wrócimy za chwilę.
Prezydent na 96 FM.
Wracamy do rozmowy z Dariuszem Lesickim. Słówko jeszcze o tym zagospodarowaniu przestrzennym. Mówiliśmy o działce na osiedlu Braniborskim, o terenie na osiedlu Zielona Dolina. To jeszcze o dzielnicy Nowe Miasto i Śródmieściu, bo tutaj też o tym wczoraj Państwo dość długo rozmawialiście, prawda?
Tak, myślę, że wczorajsza sesja tak była zdominowana właśnie z sprawami planistycznymi, bo było kilka przystąpień do planu, w szczególności w dzielnicy Nowe Miasto. Ten obszar jest, że tak wyrażę, trochę dziewiczy, jeżeli chodzi o kwestie planistyczne, bo tych planów jest niewiele. My chcielibyśmy, aby to uporządkować tak, aby przyszli mieszkańcy i właściciele obecni tych nieruchomości w sposób racjonalnie gospodarowali gruntem tam. Chcemy, aby te osiedla jednorodzinne, które tam się pojawiają, miały określone szerokości dróg, tak aby można było tam spokojnie dojechać, aby nie były to zawężanie tych dróg. Również przyczyną tego jest, że my wydajemy bardzo dużo warunków zabudowy i zagospodarowania terenu tylko na bazie warunków, a przy okazji planu miasto może zyskać również tak zwaną opłatę planistyczną, która jest dochodem miasta i to jest jakby też jednym z elementów tego, aby ta polityka, spójna polityka planistyczna również w Nowym Mieście zafunkcjonowała. Wczoraj również dyskutowaliśmy na temat Centrum Zielonej Góry. Tu były przyjmowane dwa plany już, które przez jakiś czas były i w konsultacjach społecznych i w wyłożeniach. Mówimy tutaj o obszarze, przy którym siedzimy de facto, bo z tyłu jest obszar Śródmieście 8, które swoim zakresem obejmuje właśnie obszar od zaplecza teatru, aż właśnie tutaj po ulicę i po budynek, w którym się znajdujemy. I tutaj mamy jakby koncepcję, która już od wielu lat była przedstawiana. My w tej chwili jakby dopracowujemy również te kwestie planistyczne i sprawy związane z możliwością zrealizowania właśnie tutaj letniego teatru, który jest jakby postulowany i rewitalizacją tego całego osiedla, bo z całego kwartału, bo z tyłu, jak panowie doskonale wiedzą, jest taki dziki parking, są jakieś parki, są różne garaże, w części używane, w części nieużywane. Chcielibyśmy to uporządkować, stworzyć tam rzeczywiście obszar rozszerzający nasz deptak, tak aby można było tutaj spokojnie pospacerować sobie z przyjaciółmi, z dziećmi, z rodziną.
To na koniec jeszcze chciałbym, by ci słuchacze, ci mieszkańcy miasta się też tutaj ze swoimi pytaniami uaktywnili. Nazywam się Radosław Michalczak i od kilkunastu lat organizuję eventy z muzyką elektroniczną w Zielonej Górze, zarówno w klubach, jak i na świeżym powietrzu. W roku 2015 założyłem stowarzyszenie Electric Flash, do którego należą głównie absolwenci Uniwersytetu Zielonogórskiego. Naszym priorytetem jest organizowanie imprez pokazujących nieszablonową muzykę taneczną, która jest inna niż w lokalnych dyskotekach. W tym roku staraliśmy się o dofinansowanie z Urzędu Miasta, jednak nasz wniosek został odrzucony. Chciałbym dowiedzieć się, jaki był powód takiej decyzji. Proszę o informację.
Pozdrawiam. Ja myślę, że tą kwestię postaram się wyjaśnić z panią prezydent Hrańczak, ponieważ to jest jakby obszar kultury, sportu i edukacji w jej gestii. Na tą chwilę nie jestem w stanie odpowiedzieć, ale jeżeli ten mail dotrze do nas do urzędu, postaram się w sposób bardzo szeroki przedstawić, jakie były kryteria wspierania różnego rodzaju projektów kulturalnych.
To jeszcze jedno pytanie. Kilka miesięcy temu wysłałem maila do przedsiębiorstwa Miejskiego Zakładu Komunikacji w sprawie, moim zdaniem, wadliwego systemu opłat za bilet miesięczny. Do dzisiaj żadnej reakcji. Rodzi się pytanie, dlaczego pasażer za kwotę 60 zł może zaliczyć tylko 30 kursów, a za kwotę 76 zł 90 kursów. Działanie wbrew logice. Zdecydowanie ten system wymaga korekty. Ja tylko tutaj dorzucę od siebie, że to jest kolejny w niedużym odstępie czasowym przytyk czy uwaga dotycząca MZK.
Jasne, znaczy z MZK cały czas jest to, jak sama nazwa wskazuje, Miejski Zakład Komunikacji, czyli jest to coś mobilnego, więc zmieniamy się. Ten element postaram się wyjaśnić, ponieważ akurat Miejski Zakład Komunikacji w jakiś sposób nadzoruje, więc porozmawiam z panią dyrektor i Rangner i będziemy, myślę, że w stanie powiedzieć, czym jest spowodowana ta różnica między 60 a 90 przejazdami.
Dariusz Lesicki, wiceprezydent Zielonej Góry, był gościem programu Prezydent na 96 FM. Bardzo dziękuję.
Dziękuję, wszystkiego dobrego, życzę miłego dnia i zapraszam dzisiaj na mecz. Walczymy o to, aby dalej funkcjonować w Eurokapie.
Marcin Krzywicki, dziękuję, do usłyszenia.
Prezydent na 96 FM. W każdą środę o godzinie 12.30. www.zielonej.pl/prezydent.